Czy da się oswoić z myślą, że bezpowrotnie straciliśmy ukochaną osobę? W audycji Oblicza Cierpienia z moim gościem poruszamy dziś niełatwą tematykę cierpienia, choroby, śmierci i poszukiwania sensu tam, gdzie po ludzku wydaje się go nie być. Mój gość, Adrian, doświadczył wielkiej miłości i ogromnej straty. Jego żona Karolina zmarła po ciężkiej walce z nowotworem. Miała 29 lat. Adrian, powiedz mi, czy można być w ogóle gotowym na śmierć, pogodzonym z tym, że ukochana osoba odchodzi na zawsze?
Nie da się, bo najtrudniejszym w tym wszystkim jest wiara, bo staraliśmy się wierzyć, żyć Słowem Bożym na co dzień i w tym roku nadziei, żyć nadzieją i być nadzieją dla innych. I najtrudniejszym to jest zbalansować, żeby nie patrzeć na świat przez różowe okulary Pana Boga, że ona na pewno zostanie uzdrowiona i ja nie będę z nią o niczym rozmawiał, tylko o tym, co będziemy robić za chwilę. Tylko właśnie, żeby ten czas przeżyć należycie, że Pan Bóg może mieć inny plan na nią, na to, że może jej potrzebować bardziej już tam niż tutaj na ziemi. Nieważne są te plany, które my wspaniałe wróżyliśmy sobie, jak to będzie wspaniale żyć po tej chorobie i co my to nie będziemy robić. Ale właśnie najtrudniejszy jest ten czas tych relacji, tego wszystkiego, co jest przed chorobą. To, jak wyglądają nasze relacje wtedy, bo kiedy przyjdzie taki czas, to jest czas testowania już wszystkiego, co się nam udało zbudować. Czy my będziemy w stanie z tą osobą w tym trudnym czasie rozmawiać? Bo kiedy Karolina była w szpitalu i decydowała o swoim pobycie w hospicjum, ona nie wiedziała, co się dzieje wokół. Nie wiedziała, że lekarze stawiają na niej krzyżyk i ja jej mówiłem, że jedziemy do hospicjum dlatego, że do domu nie możemy, a nie, że jest w tak trudnym czasie. Miała wtedy, przez to, że była tak wycieńczona, miała problem właśnie ze zrozumieniem różnych takich, można powiedzieć, że podstawowych rzeczy i trzeba było mieć, dostałem wtedy to bardzo dużo cierpliwości do niej, żeby w momencie, kiedy ona czegoś nie rozumie, to żeby nie prowadzić tego na siłę tłumaczyć, tylko kiedy ona zadaje nam pytanie i my jej na nie odpowiadamy i pojawia się na niej na twarzy grymas, że odpowiadamy jej nieodpowiednio na to pytanie, bo jej się wydawało, że zadaje nam inne pytanie, a my odpowiadamy całkiem inaczej. I też wtedy dostałem jakiś dziwny dar cierpliwości i rozumienia jej, że brałem wszystko na siebie, że jak ona chciała się napić, powiedziała mi, żebym dał jej herbatę. Ja dałem herbatę, to ona patrzyła na mnie zdziwiona, czemu daje jej herbatę, jak ona chciała wodę. A ja mówiłem, że to był mój błąd, że ją źle zrozumiałem i zagapiłem się i przepraszam i proszę to, co chciałaś. Najtrudniejszy czas był właśnie później, kiedy ona, będąc w hospicjum, nie wiedziała, jak blisko śmierci była. Wtedy to był ten najtrudniejszy czas zastanawiania się, jak zbudować przestrzeń na to, żeby jej to wszystko powiedzieć, żeby ona była świadoma tego, w jakim momencie życia jest, gdzie była przed chwilą, jak blisko krawędzi stanęła, żeby o tym wiedziała, bo ja bym chciał to wiedzieć. Ja nie chciałbym umrzeć w nieświadomości tego, że mogłem umrzeć kilkanaście dni wcześniej, a umieram dzisiaj, nie będąc świadomy, co się dzieje. I to było trudnym czasem. Te kilka dni codziennie powoli przeplatanie w momentach, które były odpowiednie słów i mówienie jej o tym, że jeśli będzie chciała porozmawiać o śmierci, o tym, co dalej, o tym, co jeśli nie zostanie uzdrowiona i co jeśli Pan Bóg ma inny plan, to żeby wiedziała, że jestem, że może ze mną o tym rozmawiać. I to były też niesamowite rozmowy. Najtrudniejsze w moim życiu, o drugiej w nocy w toalecie, kiedy ja siedziałem na jej wózku inwalidzkim, ona siedziała na sedesie, rozmawianie o pogrzebie, o tym, w co by chciała być ubrana, jakie trampki, jaką spódnicę, jaką koszulę, co pasuje do czego, żeby mama jej nie ubierała, bo jej ubierze jakąś garsonkę. I rozmawialiśmy o tym w taki niesamowicie spokojny sposób. z uśmiechem i z czułością, i to był właśnie ten czas testowania tych relacji, tego, co się udało zbudować przez te lata.
Byłeś z nią do końca?
Tak, byłem z nią przez cały czas tej choroby. Spałem koło niej w domu, spałem koło niej w szpitalu, na kozetce, spałem koło niej w hospicjum. I z tego się najbardziej cieszę, że oddałem jej 100% tego czasu, 100% siebie. Poświęciłem jakikolwiek czas spędzony z innymi osobami i gdziekolwiek nie pojechałem na zakupy czy szedłem do kościoła, to spieszyłem się, żeby do niej szybko wrócić. I z tego się najbardziej cieszę, że przez żaden moment jej choroby, nawet na moment, nic nie było ważniejsze od niej.
Kiedy Karolina odeszła, co czułeś? Jakie były te pierwsze dni?
Nie jest tak prosto odpowiedzieć na to pytanie, bo to się budowało wcześniej, bo gdy były święta wielkanocne, postanowiliśmy, że przeżyjemy je, jakby to były ostatnie święta Bożego Narodzenia w naszym życiu, dosłownie. I przygotowaliśmy się do nich jak nigdy wcześniej i gdy po świętach rozmawialiśmy ze sobą, czy czujemy jakąś różnicę, czy widzimy wokół siebie zmartwychwstałego Chrystusa, tego ducha zmartwychwstania, czy czujemy. Ja nie widziałem różnicy żadnej. Nie czułem nic, a Karolina zaczęła się zmieniać. Zaczynała mówić mi coraz częściej, bo też już był ten czas później, gdzie ona krzyczyła coraz gorzej, gdzie ten ból nie pozwalał jej spać. Spała tylko w jednej pozycji, na boku. Miała nocne poty. Trzeba było przebierać łóżko w nocy, zmieniać piżamy. Męczyła się bardzo. Zaczęła mi mówić, że to nic, w sumie nic takiego. Jezus cierpiał bardziej. I to zdanie towarzyszyło jej do samego końca. Tak w hospicjum czekała na kolejną dawkę morfiny, która już nie działała, bo były zbyt rzadko i zbyt słabe. To właśnie patrzyła na mnie i mówiła mi, że Jezus cierpiał bardziej. I opowiadała mi o tym, co on przeżywał. I to było dla mnie takie niesamowite i jednocześnie trudne w tej bezsilności, że nie mogę zrobić nic, patrzeć na nią po prostu w tych momentach, kiedy ona czuła taką krzywdę, bo ja nie mogła zrozumieć tego, że lekarze tak łatwo stawiają na kimś krzyżyk, że to jest agonia, że to już czas na śmierć. I też gdy miała zakładaną drenaż odbarczający płyn z jamy brzusznej, to chciała, żeby to nie było tylko w lewym boku, bo tylko na lewym boku mogła spać. I po zabiegu okazało się, że nie może leżeć na lewym boku już w ogóle. Nie leżała na nim do końca życia. Miała ten drenaż mieć założony na 4 dni, miała go do śmierci. I nie mogła zrozumieć właśnie tego i było jej tak bardzo przykro, że nie może leżeć na tym boku, a tylko na tym boku jej było dobrze. I to jej spojrzenie na mnie i z takim niepogodzeniem w oczach, z taką krzywdą, że dlaczego i czy zaraz to przejdzie i czy będzie mogła. I niesamowicie trudne uczucia bezsilności, co zrobić wtedy, kiedy nie można nic zrobić, tylko być. Tak jak zawsze chciała, żebym był. I też w zeszycie z rekolekcji znalazłem takie pytanie już po jej śmierci, o którym zapomniałem całkiem. Że w jaki sposób moje zachowanie sprawia, że jesteś szczęśliwsza. I tam zapisałem wtedy, kilka lat temu, że jesteś szczęśliwsza tylko wtedy, kiedy naprawdę jestem. Kiedy jestem po prostu przy tobie. I to była jedyna rzecz, jaką mogłem zrobić przez cały czas tej choroby, być. I to był ten czas wtedy, w tym szpitalu, kiedy poszedłem do kaplicy przed wyjściem ze szpitala, bo pojechałem na chwilę do domu położyć się na normalnym łóżku, żeby odpocząć przed kolejnym dniem. Zobaczyłem przed ołtarzem, bo był jeszcze wystrój świąteczny, wielkanocnego baranka, kiełdubnego ze sztandarem Chrystusa Zmartwychwstałego. I wtedy zrozumiałem, że Karolina jest jak ten baranek, że idzie na rzeź. I jest jak ten baranek, że jest taka pokorna niesamowicie, że wtedy też zrozumiałem, że ona nie jest wojowniczką. Przez cały okres jej choroby miałem wrażenie, że bardziej mi zależy niż jej. Na początku choroby to w ogóle chciałem się z nią zamienić miejscami, tak jak ja wtedy jak chorowałem, ona mi towarzyszyła. To zdało egzamin, więc zróbmy to jeszcze raz. Ale tak dzisiaj wiem, że ja bym nie dał rady tego dowieść, tak jak ona to dowiozła do końca, z taką pokorą, gdzie ona w żadnym momencie tej choroby nie straciła cierpliwości, nie tupała nogami, nie przepłakiwała nocy, nie bluźniła, nie krzyczała na rodzinę, na mnie. Mogła. Mogła wyżyć się na każdym. Nie wyżywała się na nikim. Przez to, że była właśnie taka spokojna i nie potrafiła zawalczyć o siebie, to zwykle się dokończyło niepowodzeniem. I też tutaj odnajduję też rolę tej mojej choroby w tym wszystkim, że przez te lata doświadczenia też wiedziałem, na co mogę liczyć w szpitalu i też co jest możliwe, co jest niemożliwe i że niektóre rzeczy trzeba zawalczyć i nie czekać. To też było moją rolą w tym wszystkim, że byłem takim aniołem stróżem trochę, bo jeśli coś było wbrew Karolinie, czy było nie tak, jak ona chciała, to zawsze ja to powstrzymywałem, czy ja coś inicjowałem, bo ona tego nie mogła zrobić. Nie była w stanie komuś sprawić przykrości. Wolała później płakać, niż kogoś źle potraktować w tym czasie, chociaż mogła.
Adrianie minęło 8 miesięcy od śmierci Karoliny. Czy dziś jest ci łatwiej pogodzić się ze stratą?
Jest inaczej niż było wtedy na pewno, ale przez to, że wiem, gdzie ona jest, przez to, co widziałem, czego doświadczyłem, to od momentu jej śmierci wiedziałem, gdzie ona jest, bo gdy zmarła i bardzo jestem wdzięczny za ten czas, że mogłem po jej śmierci spędzić jeszcze przy niej kilka godzin, gdzie w szpitalu by to nie było możliwe, a w hospicjum udostępnili nam tyle czasu, ile potrzebowaliśmy. I gdzie mogłem patrzeć na jej twarz, gdzie wyglądała pięknie. Na chorą osobę, która chorowała na raka wątroby, nie miała żadnych oznak tego. Miała piękną skórę, piękne paznokcie, piękne włosy, piękne oczy. Nie było nigdzie widać oznak choroby, na takiej choroby. I miała piękny wyraz twarzy, lekki uśmiech, przymrożone oczy. Wyglądała, jakby widziała coś wspaniałego, coś pięknego. I gdybym miał opisać wyraz twarzy człowieka, który zobaczył niebo, to bym właśnie tak go opisał. Więc od wtedy wiedziałem, gdzie ona jest. I później, kiedy się buntowałem, to powstrzymywałem się od tego tylko dlatego, żeby jej nie zabierać tego nieba, że chciałbym ją dla siebie tutaj, tylko i wyłącznie dla siebie, nie dla niej. To nie jest lepsze miejsce, żebym jej tutaj mógł potrzebować, żeby tutaj było lepiej niż tam. Więc był trud powstrzymywania siebie od tego jej ściągania tutaj na siłę. Bo po co? Tylko dla siebie. Jest inaczej, bo teraz myślę o niej, że mam tam w niebie najlepszą przyjaciółkę, swojego patrona, swojego anioła stróża kolejnego, którego mogę o wszystko poprosić, rozmawiać z nim, zapraszać go do wszystkiego, co robię w ciągu dnia. I tak ją ciągnę za sobą, jak taki balonik przywiązany do ręki i cokolwiek robię, to ją zabieram ze sobą.
W przypadku waszej historii słowa przysięgi małżeńskiej, że nie opuszczę cię aż do śmierci, nabierają nowego znaczenia. Adrian, bardzo dziękuję ci za spotkanie, za tę rozmowę, za tę historię i myślę, że śmiało mogę też powiedzieć za to świadectwo, które dałeś tutaj dzisiaj. Wielkie świadectwo wiary. Czego ci życzyć?
Sensu, odnalezienia swojego powołania w życiu, swojej drogi, żeby tą wielką ranę cierpienia dało się zasypać jakimś fundamentem pod nowe życie.
To ja do tego dołożę jeszcze tej światłości, żebyś nigdy nie zgubił i żeby nigdy nie zgasła, którą w sobie masz. Bardzo dziękuję za tę rozmowę.
Dziękuję bardzo.